Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiadam, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Trójca Przenajświętsza to jest najważniejszy temat w Kościele. Od tego się wszystko zaczęło. Na tym się wszystko skończy. Jesteśmy wezwani do wejścia w życie Trójcy Przenajświętszej. Ale kochani, to jedna z najtrudniejszych niedziel dla księży, którzy mają mówić kazanie, bo dotykamy się takiej tajemnicy, tak przekraczającej nasze pojmowanie. Oczywiście można by tutaj teraz próbować przedstawić, o ile bym potrafił, jakąś ściśle teologiczną, naukową doktrynę o naturze, o osobach, o jedności osób w naturze. I nawet może do kogoś by to trafiło, powiedział to ciekawe, rzeczywiście tak teologiczne ujęcie Trójcy Przenajświętszej. Albo można by się posłużyć jakimiś katechetycznymi porównaniami, że z Trójcą Świętym, to jak trzy świece, które mają jeden płomień. I też może ktoś powiedział, to jest ciekawe porównanie, rzeczywiście, to jest oryginalne porównanie, ale ja się boję, żebyśmy wyszli i tu w głowie byśmy sobie coś tylko poustawiali parę pojęć ciekawie. Jest to właśnie niebezpieczeństwo tego dualizmu, że coś się w religii, a to będą ustawiane pojęcia w naszej głowie. Jak wyjdziemy na Miodową, na krakowskie przedmieście, jak pojedziecie do swojego domu, jak jutro pójdziecie do pracy, to z tych pojęć nic nie zostanie. Zacznie się zupełnie inny świat, zupełnie inne reguły tam panujące. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że i to jest, kochani, tak jak ktoś nam opisuje, no nie wiem, kąpiel gdzieś tam w morzu na Gran Canaria. Słuchaj, no jeśli ktoś byłby człowiekiem nieświatowym, znający tylko swoje podwórko w Warszawie, to można by mu mówić, że wiesz, to morze to tak jakby twoja wanna, tylko że taka ogromna wanna i wiesz, i ten piasek to tak jak w piaskownicy, wiesz, tylko że dużo go jest. Że, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa się kąpał w morzu na Gran Canaria, gratuluję mu, mi się nie zdarzyło, ale wiesz, że to wszystkie słowa są inne i my często komuś opowiadamy, wiesz, jak się chodzi po Alpach, jak wejdziesz na taki szczyt, wiesz, to jest tak jakbyś był na Pałacu Kultury, a w końcu mówimy, ty słuchaj, co ja Ci będę opowiadał? Pojedziesz, zobaczysz. I dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Jakby Jezus powiedział, co ja wam będę opowiadał o Trójcy Przenajświętszej. Chodźcie, pójdziecie w świat, pójdziecie moją drogą i doświadczycie przedsionka Trójcy Przenajświętszej w miłości, bo Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Są to trzy osoby zjednoczone miłością i tego w sposób nieprawdopodobny zjednoczone. I tego można doświadczyć już na ziemi. Doświadczają tego ludzie, którzy naprawdę kochają. Kochani, przyniosłem tutaj nawet jedną stronę z gazety, z Tygodnika Powszechnego sprzed lat, z rok 2000. Artykuł o ostatnich dniach życia węgierskiego filozofa, który nie był chrześcijaninem. On wierzył w istnienie Pana Boga, ale mówił, że Bóg nie może być Bogiem religii, że nie uznawał żadnej religii. I pisze w swoich zapiskach, to są zapiski ostatnich dni jego życia i życia jego żony. Są już ludźmi nieprawdopodobnie starymi. Jego żona umiera i on potem popełnia samobójstwo. Znajdują jego ciało w Nowym Jorku. Był dysydentem wygnanym z Węgier, Żydem. I w swoich zapiskach pod dniem 11 grudnia pisze, małżeństwo jest czymś tajemniczym, już nie odczuwam mojej żony jak kobiety, ale jak część własnego ciała, jak moją rękę albo nogę, nic nie jest oddzielne. A po śmierci zapisuje takie pytanie, czy ja ją kochałem? Nie wiem. Czy człowiek kocha swoją nogę, swoje myśli? Tylko że właśnie bez nogi albo bez myśli nic nie ma sercu, nic nie ma sensu. Bez niej też nic nie ma sensu. Nie wiem, czy ją kochałem. To było coś innego. Przecież własnej nerki lub trzustki także nie kocham. Tylko że to ona jest mną, tak jak moja żona była mną. Proszę Państwa, ten człowiek nie studiował zapewne do spraw teologicznych na temat Trójcy Przynajświętszej. On odkrył, co to jest Trójca. Ja jestem drugą osobą. To tak pięknie widać to zjednoczenie właśnie nieraz ludzi starszych, którzy przeszli przez różnego rodzaju próby. Ja to Państwu opowiadałem, jak się przyglądam nieraz tym dziadkom, jakaś starsza pani, jakiś starszy pan gdzieś tu w Ogród Saski czy Park Krasiński, siedzą na ławce, trzymają się za rączkę i w zasadzie oni są już taką swego rodzaju jednością. Po 60 latach wspólnego życia, tak się patrzą w jednym punkcie, nic nie mówią, bo o czym tu gadać po 60 latach. I ona mówi, a pamiętasz Włodka? A on mówi, pamiętam. Koniec rozmowy. Wszystko już mają zawsze omówione. Ona już wie, co on powie. On wie, co ona powie. Oni wiedzą, jak wrócą do domu, że on pęknie właśnie przy zajmowaniu buta. On wie, że ona mu zaproponuje teraz herbatę. To już jest jakaś nieprawdopodobna jedność w miłości. Natomiast wszystkich młodych ludzi zakochanych przestrzegam przed zbyt szybkim mówieniem, że my się tak czujemy. To się po ślubie okaże, czy się tak czujemy. Właśnie miłość, która nieprawdopodobnie potrafi zjednoczyć z drugim człowiekiem. I Chrystus właśnie mówi to. Nie będę wam teraz wyjaśniał, tłumaczył, bo wy tego teraz nie zrozumiecie, tej teorii, doktryny. Zapraszam was na drogi miłości. Jeśli wejdziecie na prawdziwe drogi miłości, dotkniecie tajemnicy Boga. Bóg jest szczęśliwy, bo jest miłością, bo jest tak zjednoczonymi trzema osobami. I wy też doznacie takiego szczęścia poprzez takie zjednoczenie kimś. Powtarzam, trzeba być bardzo ostrożnym, zawsze to Państwu mówię, głowy nam od wiedzy teologicznej pękają może niektórym, a serca chudną ciągle z głodu. I teraz proszę zwrócić uwagę, co znajdujemy dzisiaj w czytaniu też przeznaczonym na Trójcę Przynajświętszą, w czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, gdzie święty Paweł pisze, lecz my chlubimy się z ucisków. Cieszymy się z ucisków, proszę Państwa. To jest podejście chrześcijanina. Mam trudności, mam kłopoty. Z czego on się cieszy? Bo to mnie prowadzi do miłości, proszę Państwa. Dzisiaj to, co często powtarzam, świat chce nam puścić życie po różowym, miękkim, pluszowym dywanie, bez żadnych kłopotów. I mamy kłopoty z odkryciem prawdziwej miłości. My czujemy i domyślamy się, że nasze słuchanie, analizowanie, rozmawianie, kochani, to jest tak jak regulacja, pucowanie i tankowanie samochodu, który ciągle stoi w garażu. Można naprawdę mieć samochód, który jest wyregulowany po mistrzowsku, zatankowany, wypucowany, wszystkie żaróweczki powymieniane, tylko że on cały czas stoi zamknięty w garażu. I nikt nie wie, co to znaczy pęd powietrza w takim samochodzie, chociaż może sobie go w garażu odpalić. Otóż Pan Jezus mówi, nie będziemy już teraz regulować, pucować, czyścić, precyzować wszystkie, tylko pojedziemy. I święty Paweł się z tego cieszy. Są uciski, są przeszkody. Jedziemy do przodu. Kochani, to dotyczy wszystkich. Jeśli chcesz poznać Boga, poznać Jego szczęście, do którego zapraszam, musisz wyruszyć na drogi miłości. Można naprawdę przychodzić do kościoła, słuchać nauk, czytać książki i ciągle siedzieć w garażu ze swoim samochodem. To dotyczy mężczyzn, jak i kobiet. Ja jeszcze dziś, może przez następną niedzielę, trochę się zatrzymam nad panami. Niech mi panie wybaczą, ale panowie mają większe kłopoty ze swoją duchowością. O wiele większe kłopoty. A jeśli kobiety mają kłopoty ze swoją duchowością, to często dlatego, że ich panowie, ich ojcowie i ich mężowie mają kłopoty z duchowością. Mężczyzna, ojciec jest duszpasterzem swojej córki. Mąż powinien być duszpasterzem swojej żony. I dlatego myślę, że mi to panie wybaczą, że ten czas poświęcę bardziej pod kątem panów, żeby pomóc wam, drodzy panowie, i kiedy to mówię, mówię do samego siebie, odkryć właśnie sposób naszego wyjścia na drogi miłości. To się wiąże z ryzykiem. Moi drodzy, my stoimy w kościele, nieraz słuchamy tych historii Szabła, Abrahama, Mojżesza. Oczywiście mówimy, to są wielkie postacie, my się identyfikujemy, ale często z życiem tych ludzi, jakby porównać historię ich życia i historię naszego życia, nie mamy nic wspólnego. Przecież święty Paweł, jak opowiadał o swoim życiu, 3 razy byłem rozbitkiem na morzu, biczowali mnie 4 razy po 39 uderzeń tam, prawda? On miał to wszystko wyliczone i zapamiętane. 2 razy uciekałem po sznurze przez mur. Jakieś takie historie. No to, jak on to liczył, dla faceta jakie to jest ważne. Jego chrześcijaństwo to były ucieczki, ucieczki z więzień, to były ucieczki przez mur, przez okno go wyrzucali, bo mu groziło niebezpieczeństwo. 2 razy go pobili do nieprzytomności. To było chrześcijaństwo. Przepraszam, to był Boży awanturnik, panowie. I to jest fundament naszej duchowości. Dlatego jesteśmy ludźmi mężczyźni pociągnięci przez Pana Boga do jakiegoś ryzyka, do jakiejś nawet, przepraszam, Bożej agresji, do poszukiwania pewnych nowości, do szczycenia się swoją siłą, żebyśmy właśnie chrześcijaństwo przeżywali. Jeszcze raz przepraszam za porównanie, które chcę sprowokować, jako Bożą awanturę. Chrześcijaństwo to nie jest Boży święty spokój. Ciastka, cappuccino po różańcu i miła kawiarnia na Starym Mieście. To jest Boża awantura, proszę Państwa. I dlatego tamtym chrześcijanom, mężczyznom, Pawłowi, Barnabie, to im smakowało. To im smakowało. Proszę, śpiewaliśmy dzisiaj słowa psalmu, gdzie Bóg mówi o człowieku, o mężczyźnie. Psalmista woła. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Uwaga teraz. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Jak mężczyzna uwielbia mieć władzę nad swoim samochodem, jak mu coś stuka, to nie ma władzy nad tym stukaniem i chodzi zdenerwowany. Proszę posłuchać dalej. Owce i bydło wszelakie i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie. Proszę zwrócić uwagę, jak Biblia zna mężczyznę. Mężczyzna uwielbia mieć władzę nad rybami. Gorzej tylko, jeśli on tylko nad rybami ma władzę, na niczym więcej nie ma władzy. Nad dziećmi nie ma władzy, nad żoną nie ma takiej Bożej władzy. Utworzyłeś go i dałeś mu władzę. My lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Jak mężczyzna lubi mówić, wszystko mnie tu chodzi elegancko, zobacz jakie obroty, regulowane, wszystko, zobacz dom, tu się wszystko wieszałem, trzyma się, nic nie odpadnie. Mieć władzę. Moi drodzy, zgromadzenie liturgiczne, bo to o tym musimy mówić, nie wyczerpuje chrześcijaństwa. My nie jesteśmy chrześcijanami tylko w kościele, ale zgromadzenie liturgiczne, msza święta, na której choćby jesteśmy w tej chwili, jest bardzo ważnym elementem naszego chrześcijaństwa. To jest, jak mówi Sobór, szczyt i źródło naszego życia chrześcijańskiego. I to, jak my przeżywamy mszę świętą, wpływa na to, jak my przeżywamy chrześcijaństwo poza kościołem. I to, co do Państwa mówiłem, tu jesteśmy bezpieczni. Tu się niczego od Panów nie wymaga. Przychodzicie, stajecie, stoicie, wychodzicie. Totalne poczucie bezpieczeństwa, wszystko zaplanowane. Msza święta jest rozpisana na punkty. Wiecie, co będzie za chwilę. Żadnych zaskoczeń, żadnych ćwiczeń, żadnej pracy w grupach. Niczego się tutaj, powtarzam, nie wymaga. Anonimowe bezpieczeństwo. I przepraszam, ktoś sobie przyjdzie, posłucha, zgodzi się czy nie zgodzi, oceni to w swoich myślach, wychodzi poza kościół i dalej. Trzyma to ten styl. Jestem anonimowy. Poczucie bezpieczeństwa. Ja się tam do przodu nie wyrywam. Mam ulubiony filar w kościele, mam ulubiony filar w domu, gdzieś tam na wersalce, gdzie jestem schowany. Stoimy i słuchamy. Kochani, w tej wspólnocie liturgicznej, w jakiej my jesteśmy w Kościele Świętej Anny, to we mszy świętej się wiele nie da zmienić. Chociaż jedna rzecz się trochę zmienia, to taka dygresja na marginesie. Mi się momentami wydaje, nie wiem, może mi się uszy uzdrawiają, że Państwo teraz głośniej śpiewacie. I to jest przepiękne. Zresztą pan organista kiedyś zwrócił, że jak jakoś mi się uda powiedzieć bardziej płomienne kazanie, to w was coś wstępuje. Proszę Państwa, jak my byśmy tak huknęli, jak na Śląsku Opolskim, to byście się sami w sobie rozkochali. Tak w sposób zdrowy. To możemy zmienić, ale nie zmienimy układu nabożeństwa, nie zmienimy porządku, bo msza święta jest zatwierdzona przez Kościół. Nie zmienimy tu żadnej procesji, bo was jest za dużo, żeby tu cokolwiek w ogóle upiększać. Zresztą to naprawdę niekoniecznie musi iść w tym kierunku. Tylko chcę powiedzieć i zachęcić do tego. Są wspólnoty mniejsze, gdzie liturgia wygląda inaczej. Gdzie jest więcej inwencji, gdzie więcej jest, przepraszam, do powiedzenia, mają ludzie świeccy, gdzie są jakieś komentarze liturgiczne, gdzie są jakieś procesje z darami. Na katechumenacie, dzielenie słowem. Zachęcam Was wszystkich do szukania swojego miejsca, gdzie ja się naprawdę będę modlił bardziej aktywnie, bo to od nas wymaga tej aktywności. Przypominam tą historię tego świętego, który szydził z chrztu świętego, odgrywał parodię chrztu świętego i się w tym momencie nawrócił. Przez czynności jego duch się zmienił. Ja teraz powiem parę refleksji, które będą generalizowaniem i ogólnianiem, więc domyślam się, że ktoś może powiedzieć, a w moim przypadku tak nie jest i to jest prawda, ale chyba mam taką nadzieję, że ujmę jakiś generalny nurt. Ja rozumiem i jeszcze raz powiem, dlaczego ja to mówię? Żebyście zrozumieli tych panów, którzy do kościoła nie chcą chodzić. A to, co mówiłem przed tygodniem, jestem przekonany, że każdy z was ma wujka, stryjka, brata, męża. Niech pójdzie do kościoła, hipokryci księża są hipokrytami, tam jest nudno, mi to nic nie daje. Proszę Państwa, zrozummy ich. Jeśli mężczyzna jest bardzo aktywny, jeśli mężczyzna jest bardzo kreatywny, to nie znaczy właśnie, że panowie obecni w kościele tacy nie są. Ale jeśli on jest przeznaczony do działania, do panowania, to jak on tu wejdzie i mu się w tym tłoku każe stać godzinę, on po prostu tu fizycznie nie wytrzyma. Proszę ich zrozumieć. Nieraz ta kobieta ciągnie tego faceta, przekupuje go. Pójdziesz, to ci obiad zrobię dobry. Ja się naprawdę nie dziwię. To trzeba inaczej. Wiecie, ile w Europie zachodniej chodzi mężczyzn do kościoła? 5%. Im się po prostu tu, on cały tydzień działa, komputery, komórki, tutaj jeździ, mecze, skumple, coś, przejść do kościoła. Co to mam zrobić? Stój. Ale co mam robić? Znaczy się stój. A o co jeszcze dalej? Skup się. A na czym? Tak ogólnie. Na wszystkim. Na wszystkim się skup. Ktoś powiedział złośliwie, mężczyźni nie chodzą do kościoła, ponieważ już teraz tam kiedyś byli. To dlatego nie chodzą, że tam byli. Nie dla mnie i już. Dlaczego panowie, przepraszam, żebym tu kogoś nie strzelił, dlaczego panowie nie chodzą w różowych spodniach raczej przeważnie? Bo to nie jest ich kolor. Dlaczego nie chodzą do kościoła? Bo oni mówią, czują, to nie jest moje miejsce. Ja się tu nudzę. To jest właśnie dla kobiet. I tematy w kościele. Rodzina, dzieci, pokora, cichość, relacja, bliskość, serdeczność, ufność. Wszystkich, które wymieniłem, żaden dla faceta. Cichość, ufność, rodzina, dzieci, jedność, sieć w domu, bądź ognisko domowe. Facet, jak słyszę ognisko, jego te wichry zaokienne pokuszą, a nie ognisko domowe. Panowie żyją. Walka, władza, zwycięstwo, współzawodnictwo, kreatywność, ruch, ryzyko, przestrzeń, dynamizm. Proszę Państwa, ja Państwu opowiem jeszcze to, co mówiłem przed tygodniem. Nie pamiętam, czy zdążyłem powiedzieć. Mężczyzna nie lubi być w środowisku, w którym czuje się niepewnie, przy kobiecie. Mężczyzna nie lubi, jak jest takie środowisko, gdzie kobieta czuje się pewnie od niego. Jak na przykład dział z kobiecą bielizną czy z ubraniem w supermarkecie. On się tam czuje niepewnie, bo on jej nic nie może wytłumaczyć, czy pokazać. On uwielbia, jak coś kobiecie może wyjaśnić i wytłumaczyć. Ja teraz Państwu przedstawię przykład, ja to wiele razy widziałem, ja to czułem, nie potrafiłem jeszcze wielu rzeczy zwerbalizować. Może ktoś z Państwa był kiedyś. Odbywają się takie uroczystości w seminariach, jak klerycy zostają sutanne, czy w zakonach, jak siostry składają śluby wieczyste. Wtedy się zjeżdża rodzina cała, takiej siostry zakonnej. Wujkowie, trójkowie, bracia, ciocie, wszystkie się zjeżdżają. No jest msza święta, siostry składają śluby, a potem jest obiad, wszystko, proszę Państwa, tak jak na obiadach świątecznych, jak na ślubach, przystawki, pierwsze danie, drugie danie, tylko nie ma jednej rzeczy. Państwo się domyślacie, czego na tych stołach nie ma. Nie ma alkoholu. No i siedzą ci panowie, najedzą się w 15 minut. Kobiety mają o czym mówić. Jakie te siostry miały wianki. A jak habity mają skrojone, wie Pani, to chyba z kretonu było. Nie, myślę, że to nie był kreton, to jakiś inny taki materiał lejący się. I ona o tym rozmawia. A Państwo skąd jesteście? Z Wrocławia. A to Pani córka, ta Beatka. To moja córka, mówiła, że się z Pani córką przyjaźni. Już jest rozmowa. A facet ma jeden tekst. Zośka, jedziemy do domu. On się tu czuje fatalnie. A przychodzi siostra, matka generalna i mówi, proszę Państwa, za chwilę siostry przedstawią nam przedstawienie o matce założycielce. Koncert śpiewów zakonnych i będzie pod wieczorek ciasto. No gorsze wiadomości gość nie może dostać. Proszę mi wierzyć, ja widziałem jak oni... I on przenika, że ta cała kościelność, że te śluby, że ta religijność... On przy tej córce się popłakał, jak ona leżała krzyżem w kaplicy na ślubach wieczystych. To on łzy ocierał. Ale już potem to wszystko, to nie jest jego świat. To nie jest... A ma tam siedzieć. I ja, proszę Państwa, widziałem, bo Bóg jest miłosierny, jak nieraz panowie wychodzą sobie przed klasztor, zapalają papierosa, i zauważają, że siostry mają wymienione rynny. Jest o czym gadać. Pan patrzy, szesnastki. Nie, to proszę pana, to czternastka, montowana na skręty. Ładnie zrobione rynny. Ja pamiętam, kiedy wstąpiłem do seminarium i moim różnym wujkom, sąsiadom, opowiadałem o seminarium. Oni mówili, no Piotruś, poszedłeś w seminarium, co tam w seminarium? Ja mówię, takie dni skupienia mamy, modlitwy, mam ojca duchownego. To oni tak słuchali. I w końcu odkryłem, jak im to opowiadać. Bo wie, wujek, tam jest trochę tak jak w wojsku. W wojsku? Ale nie mów. Macie rejony? Ja mówię, mamy rejony. I o 6. I co? I ciebie tak mogą przenieść bez słowa na drugi koniec Polski? Ja mówię, na drugi koniec Polski to nie, ale na koniec diecezji to mnie mogą przenieść. Nie? No to mi się podoba to seminarium. On zrozumiał dopiero, kiedy jemu zaimponował. Dyscyplina, sprzątanie, rejony, prawda, powódki, nocne czuwania jakieś były, wyjazdy nagłe, ćwiczenia, że on to, mężczyzna to czuł, proszę Państwa. Natomiast w takim wydaniu parafialno-przeciętnym, jeszcze raz mówię, wiem, że generalizuję, panowie się zmuszają do kobiecej religijności i często odchodzą z poczuciem jestem niereligijny. To jest kłamstwo, mężczyźni są religijni. Oni bardzo potrzebują Pana Boga. Tylko musieliby nieraz, żeby wejść w to duszpasterstwo parafialne, nabożeństw majowych, czerwcowych, przejść przez szczep osobowości. Przy swojej osobowości, jeszcze raz powtarzam, czytajmy Biblię. Na czym polegało chrześcijaństwo? Ryzyko, siła, agresja, walka. Uciekali, zamykali ich do więzień, to oni zwiewali, to ich bili, to oni się cieszyli, to w końcu ginęli. Wszyscy apostołowie zginęli dla Chrystusa i cieszyli się. Cieszyli się, że mogli walczyć. Prowadzili spory w sposób jakiś taki sprytny, przebiegły nieraz w Duchu Świętym. Natomiast nie ma ani jednej sceny, że apostołowie stoją i się godzinę modlą. No. Ani jednej sceny, że Piotr jest miły, sympatyczny, pije z kimś kawę i dywaguje. To jest Pismo Święte, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie. To jest naprawdę jak film sensacyjny. I dlatego, drodzy panowie, Kościół sam jeszcze nie wie w duszpasterstwie. My księża sami nie wiemy. To się dopiero zaczyna rodzić. Zaczyna jakaś świadomość do Kościoła docierać i do duszpasterzy. Żeby odnaleźć swoją męską duchowość, męską modlitwę, męską dynamikę życia religijnego. Żeby wielbić Pana Boga niekoniecznie właśnie godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Jak oni kochali Jezusa za to, że ciągle ich wprowadzał na jakieś ryzyko. Dlatego, że im powiedział na modlitwie, nie bądźcie gadatliwi. Najlepszy komunikat dla mężczyzny. Nie bądź gadatliwy na modlitwie. Pan Bóg i tak wie, co ty chcesz, czego ci potrzeba. Pamiętajcie zawsze, jak byliśmy w szkole, jak nam błyszczały oczy, kiedy ktoś rzucał hasło, panowie, robimy numer? Wtedy od razu było, no to co, jaki masz pomysł? Chcę powiedzieć, przepraszam tym językiem do was. Panowie, robimy numer? Walczymy z demonem? Wyzwalacie swoje kobiety ze smutku i depresji? Dajecie wpysk szatanowi, który być może któregoś z was od wielu lat zniewala grzechem nieczystości? Robimy numer? Zaczynamy walkę. Zaczynamy powrót do swojej męskiej dumy. Przepraszam, ale trzeba się, jeszcze raz przepraszam za to słowo, wkurzyć. Przecież Jezus nie był spokojny. Obejrzał świątynię, jak się zdenerwował. Trzeba się wkurzyć na demona. Jeden chłopak powiedział, przecież za wkurzeniem nie będzie kłopotów. Jak ja się potrafię wkurzyć. Trzeba wydobyć swoją męską energię, stanowczość, zdecydowanie, moc i siłę. Ktoś powiedział, patrząc na parafię, współczesne kościoły przypominają kluby dla pań, w którym pracuje kilku urzędników mężczyzn. Coś z tego może być. Mężczyźni kochali Jezusa, kochali Jego styl życia. Zawsze, gdy się pojawiał, coś się działo. Nawet gdy Piotr powiedział, Panie Jezu, przyjdę do Ciebie po wodzie, to powiedz, nie powiedział, no to ty głupi jesteś, takie żarty, takie... Chodź! Tylko patrzcie na mnie, nie patrzcie na wichurę, bo zaczniesz tonąć. Widzisz, no i co żeś narobił. Ale Pan Jezus czuł, proszę Państwa, kiedy chodziłem na religię, to w piątej klasie uczyła nas pobożna siostra zakonna, no to miałem duże kłopoty z Panem Bogiem. I przyszedł ksiądz, właśnie mężczyzna, ksiądz Stasio Pawlik, do naszej parafii. Nie wiem, czy to Państwu kiedyś opowiadałem. Złapał nas kiedyś za kościołem, jak chwaliliśmy papierosy z herbaty zrobione. I powiedział, co wy robicie? Chłopaki, co wy robicie? Co wy? Papierosy z herbaty za kościołem? Przecież tu ludzie mieszkają, patrzą się przez okna, widzą, że wyście wyszli z lekcji religii i palicie papierosy, marsz do mnie, siadać, mówi tu na wersalce, my drżymy, piąta klasa, szósta klasa podstawówki, drżymy. On wyjął karmelę, mówił, palcie u mnie. Proszę Państwa, nikt z nas nie zapalił karmena, ale powiedzieliśmy, Jezus Maria, Bóg. Co chcecie robić na religii? Pójść do podziemi kościoła, to chodźcie. A na drugiej religii, co chcecie robić na religii? Pójść na wieżę, to chodźcie. Obeszliśmy podziemia, obeszliśmy wieżę. Na trzeciej religii, co chcecie robić? Chcemy się z księdzem posiłować na rękę. No to siłujcie się, rozłożył nas wszystkich, proszę Państwa. Te cztery lekcje nadrobił błyskawicznie, ale my byśmy za nim w ogień poszli. Nie katował nas teorią z katechizmu. Rozkochał nas w swojej męskości, już ksiądz Stanisław nie żyje. Wiedział, że nas, chłopaków, musi pokazać jakiś dynamit, musi pokazać właśnie jakąś energię, jakąś siłę. To kłamstwo, że mężczyźni nie są religijni, tylko bardzo często Kościół kojarzy się jedynie z pocieszaniem, obrzędowością, kontrolą. Jeden z panów kiedyś powiedział tak, po każdym kazaniu czuję się w Kościele zbity jak pies. Wszystko, co kocham, jest zakazane, wydaje mi się, chrześcijańskie. Wydaje mi się, że to, co ja mam do zaoferowania, dynamizm, poczucie humoru, wygłupy, jestem takim towarzyskim facetem, to Kościołowi to do niczego nie jest potrzebne. Kłamstwo jest potrzebne. Jak pójdziesz ze swoimi synami na Orlą Perć, czy będziesz płynął czarną hańczą i będziesz wtedy najprawdziwszym duszpasterzem swoich synów, to wygłupiaj się, śmiej się z nimi, opowiadaj, jak było w wojsku. Jesteś potrzebny Kościołowi właśnie z tym, co masz w sobie. Z tym, co masz. U Jezusa była ciągła konfrontacja, ciągłe wyzwanie. To kłamstwo. Jezus nie koncentrował się tylko na kobietach i dzieciach, jak właśnie mógłby ktoś, jakiś potoczny obserwator, patrząc na dzisiejsze kościoły, zauważyć. Jezus się skoncentrował na mężczyznach i ich ukochał. Panie były zawsze w drugiej linii, żeby mieć oko na facetów. Kiedy oni się pogubili, to one straszały do akcji. Ale tak naprawdę było to wszystko oparte na tym pierwiastku męskim. Mówię o tym, bo to jest nasza wspólna droga. Droga Kościoła. I tym się dojdzie do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Nie rozważaniem, nie ciszą, nie siedzeniem w kucki. Mężczyźni, proszę Państwa, to drogie Panie, Wy jesteście jakieś elastyczne. Możecie tak usiąść na tych stołeczkach na adoracji. Facet usiądzie, ono po 3 minutach adoracji myśli o jednym. Kiedy to się skończy? Przy żadnym Jezusie nie myśli. I to trzeba się dostosować. Z wszystką, z całą naturą, która jest darem od Pana Boga. Wyruszmy więc na wędrówkę, żeby poznać tajemnice Boże uczynkiem, doświadczeniem życiowym, egzystencją, rzeczywistością przez nas przeżywaną. Teoria jest potrzebna, czytanie książek jest potrzebne, czytanie duchowne jest potrzebne, słuchanie nauk w kościele jest potrzebne, ale trzeba wyjść i powiedzieć, muszę to teraz znaleźć w swoim życiu. Ja kobieta muszę to znaleźć po kobiecemu, ja mężczyzna muszę to znaleźć po męsku. I wtedy dopiero dotkniemy się tej tajemnicy. I wtedy dopiero mamy szansę dotknąć się tej pełnej radości, którą Bóg obiecał swoim wiernym uczniom. Amen.